Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się z moim profilem na patronite.pl. łamane przez Spoilermaster. Misją Spoilermastera jest propagowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie, ale misja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia moich patronek i patronów. Dzięki nim także treści, jakie umieszczam na tym kanale, są w wolnym, darmowym dostępie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku z cyklu Spoiler Master Classic opowiem o kolejnym filmie Stanleya Kubricka. W odcinku 15 sezonu 4 opowiedziałem Wam o filmie 2001 Odyseja Kosmiczna. W dzisiejszym odcinku, w stosunku do tamtego, cofam się w czasie, opowiem mianowicie o poprzednim filmie Stanleya Kubricka, mianowicie o filmie Doctor Strangelove, albo Jak przestałem się bać i pokochałem bombę. Taki tytuł nosi film Kubricka z roku 1964, który w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek w maju 2022 roku, jest dostępny w wielu polskich serwisach streamingowych, między innymi na polskim Netflixie, a zatem wszystkich, którzy chcą ten film obejrzeć po raz pierwszy albo go sobie przypomnieć, można to obecnie zrobić legalnie w Polsce z polskimi napisami. Doktor Strangelove to najsłynniejsza komedia zimnowojenna i być może najczarniejsza komedia wszechczasów. Film, gdzie atomowa zakłada ludzkości zostaje potraktowana z przymrużeniem jednego oka i z drugim okiem szeroko otwartym, wpatrzonym w mrok ludzkiego szaleństwa. Ten film, nominowany do 4 Oscarów, w tym za najlepszy film roku, utorował Stanleyowi Kubrickowi z całą mocą drogę do absolutnie jego największej wtedy produkcji, to znaczy do 2001 Odysei Kosmicznej, i jako taki jest punktem zwrotnym w twórczości Kubricka. Wszystkie poprzednie filmy Kubricka były na różne sposoby interesujące, były także od siebie bardzo różne, ale jeżeli mówimy o momencie w karierze Stanleya Kubricka, kiedy został on rzeczywiście niezależnym producentem i reżyserem, który miał całkowity wpływ na to, jak jego filmy były kręcone i na dodatek okazywały się hitami kasowymi, to właśnie Doktor Strangelove jest tymże punktem. W przygotowaniu tego odcinka, jak zawsze, pomogły mi materiały zgromadzone, z którymi się zapoznałem, i oto ich krótka bibliografia, a także materiały dla tych, którzy byliby zainteresowani jeszcze pogłębieniem wiedzy o Strangelove'ie. A zatem korzystałem z książki pod redakcją Marka Lamstera pod tytułem Architecture in Film, z książki George'a Case'a pod tytułem Calling Dr. Strangelove, The Anatomy and Influence of the Kubrick Masterpiece. I tu chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli chcecie nabyć jedną książkę o doktorze Strangelove, to ta książka równie dobrze mogłaby się nazywać Wszystko, co chcieliście wiedzieć o doktorze Strangelove, ale baliście się zapytać, albowiem naprawdę jest tam wszystko. Jest to bardzo wyczerpująca książka o każdym właściwie aspekcie tego filmu. Ponadto książka Lee Hilla pod tytułem A Grand Guide, The Art and Life of Terry Southern, Petera Kramera, książka Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb z serii BFI Film Classics, biografia Stanleya Kubricka, Vincenta Lobrutto, Stanley Kubrick A Biography, a także książka Eda Sikoła pod tytułem Mr. Strangelove – A Biography of Peter Sellers. Te źródła pomogły mi w przygotowaniu do tego odcinka. Korzystałem także z wydania DVD, dosyć starego wydania z serii Criterion Collection. Obecnie w Dr. Strangelove jest dostępny już na nośnikach Blu-rayowych. Ostatnio wyszedł także w jakości Blu-ray HD 4K i tam, o ile wiem, śledziłem to wydanie, nie posiadam go, ale wiem, że tam są i napisy polskie, i lektor polski. Więc to tylko w ramach uzupełnienia, że obecnie Dr. Strangelove jest dostępny już na tym najlepszym z nośników. A zatem zaczynamy. Co to za film z przedziwnym tytułem, z tytułem, który łączy bardzo ekscentryczne nazwisko jakiegoś lekarza, jakiegoś naukowca, Dr. Strangelove, z podtytułem, który możemy kojarzyć z powieściami Jonathana Swifta, gdzie każdy rozdział przygód Gullivera miał właśnie taki podtytuł albo, który opowiadał, co się dzieje w danym rozdziale. No, tytuł filmu Kubricka jest zdecydowanie ekscentryczny, dziwny, zwracający uwagę, a także, i to o tym pamiętajmy bardzo, prowokacyjny, albowiem film kręcony w roku 1963, który na ekrany wszedł 29 stycznia roku 1964 w Stanach Zjednoczonych, był zdecydowanie prowokacją. Był prowokacyjną komedią na najbardziej przerażający i paraliżujący temat tamtej dekady i całego półwiecza, mianowicie na temat atomowej anihilacji ludzkości. Jeżeli w tytule padały słowa jak przestałem się martwić i pokochałem bombę, to były to słowa niesłychanie szokujące w czasie, kiedy no, nikt bomby za bardzo nie kochał, a spędzała ona sen z oczu bardzo wielu i to w skali globalnej. Skala strachu atomowego oczywiście była wielka, odcisnęła się także na sztuce naszej strony, żelaznej kurtyny, zaowocowała całą falą sztuki pacyfistycznej, także sztuki malarskiej, sztuki poetyckiej, która miała przestrzegać i przede wszystkim wzbudzać strach przed tym, aby wybuchy nuklearne z Hiroshimy i Nagasaki się już nie powtórzyły, a zwłaszcza, żeby nie powtórzyły się na wielką, globalną skalę wojny wyniszczającej obydwie strony zimnowojennego równania. Wydawało się zatem, że jeżeli już mówić o bombie atomowej, to tylko w tonie ściśniętego gardła i przerażenia. Oczywiście były już filmy, które naruszały trochę to tabu, chociażby wprowadzając w tematykę atomową mocny temat erotyczny. To Hiroshima, moja miłość, Alana René z roku 1959, a także niektóre B-klasowe amerykańskie filmy, jak chociażby The Atomic Kid z Mickeyem Rooneyem, który napromieniowany właśnie w miejscu prób nuklearnych nagle uzyskuje supermoce, a zatem nie było wyłącznie tak, że o bombie mówiono właśnie z rewerencją, przestrachem, także inne nuty w te wypowiedzi się wkradały. Niemniej jednak w kinie zwłaszcza bomba pojawiała się raczej jako wzbudzający grozę i taki przestrach właśnie element. I filmem chyba najbardziej znanym do tamtej pory był film Stanleya Kramera pod tytułem Ostatni brzeg z roku 1959, tytuł On the Beach, który jest trochę mylący, sugeruje jakiś film letniskowy, natomiast tak naprawdę był portretem społeczności ludzkiej oczekującej na śmierć w wyniku właśnie wybuchu nuklearnego i trującej chmury radioaktywnej, która zbliżała się do tytułowej plaży. Były tam takie tematy jak chociażby rozpacz, depresja, eutanazja właśnie związana z tym brakiem nadziei na przeżycie ludzkości. I to był rok 1959 i to ten film zdecydowanie ustawił ton, w jakim o bombie atomowej się wypowiadano. Należy także oczywiście pamiętać, że początek lat 60. to czas bardzo wzrastającego napięcia zimnowojennego. W roku 1961 w sierpniu powstaje mur berliński oddzielający Berlin wschodni od zachodniego. w październiku, przepraszam, roku 1962 mamy kryzys kubański, tak, czyli tę reakcję Stanów Zjednoczonych na umieszczenie głowic nuklearnych na Kubie i bardzo, bardzo napiętych 13 dni negocjacji, w trakcie których świat faktycznie balansował na granicy nuklearnego zniszczenia. Innymi słowy, zimnowojenny porządek właśnie końca lat 50. i początku lat 60. był nacechowany ogromnym napięciem. Napięciem związanym z doktryną wzajemnego zniszczenia, tak zwanego Assured Destruction, które w popularną wiedzę przeniknęło jako Mutual Assured Destruction, mimo że nigdy nie nosiło ono dokładnie takiego skrótu, no ale dostało się to do publicystyki, a skrót MAD, Mutual Assured Destruction, czyli właśnie gwarantowane wzajemne zniszczenie, wydawał się naprawdę znakomicie oddawać pewien rodzaj obłąkanej logiki, który podszywał tamto myślenie strategiczne. Myślenie strategiczne oparte przede wszystkim na tym, że jedynym sposobem na zapobieżenie, bo taki był cel, na zapobieżenie zagładzie nuklearnej jest taki, jeżeli obydwie strony będą się tak samo bały nacisnąć czerwony guzik. Jeżeli ten strach będzie wystarczająco duży z obydwu stron, wówczas ten guzik nie zostanie naciśnięty. I w tym właśnie świecie, a właściwie pomiędzy kryzysem berlińskim roku 61 i kryzysem kubańskim roku 62, Stanley Kubrick, który w tamtym czasie pracuje przede wszystkim nad filmem Lolita, w którym ważną i taką też wielokrotną rolę zagrał niejaki Peter Sellers. Otóż w tym czasie Stanley Kubrick i jego wspólnik James B. Harris zakupują prawa do pewnej powieści. Do powieści napisanej przez Petera Briana George'a, wydanej w Wielkiej Brytanii w roku 1958 pod tytułem Dwie godziny do zagłady. W Stanach książka wyszła jako Czerwony Alarm, Red Alert. Peter Brian George wydał tę książkę pod pseudonimem Peter Bryant. Następne wydania były już pod nazwiskiem Peter George. Był Walijczykiem, liczącym sobie wówczas około 34 lat, który służył w brytyjskim lotnictwie, a po wojnie trudnił się pisarstwem. Pisał przede wszystkim thrillery, powieści takie z dreszczykiem. I tutaj rzeczywiście poparte całkiem sporą ilością researchu wyobrażenie o tym, co by było, gdyby jedna ze stron, w tym przypadku strona amerykańska, uruchomiła atak jądrowy na Związek Radziecki i okazało się, że nie jest ten atak możliwy do zatrzymania ze względu na struktury rozkazów, ciągów komunikacyjnych i takich także bezpieczników wmontowanych w system po to, aby zapobiec dywersji. Co by było, gdyby takiego ataku faktycznie nie można było powstrzymać i gdyby on jak raz uruchomione domino doprowadził właśnie do zagłady świata. Co ważne, ta książka, którą Kubrick przeczytał, była w tonie absolutnie poważnym. To był po prostu thriller. Thriller z pogranicza political fiction i pewnej strategicznej spekulacji. Tak ta książka została napisana, tak została pomyślana i tak na początku chciał ją adaptować Kubrick. Kubrick, który wówczas był świeżo tuż po 30, był jednocześnie człowiekiem niebywale pochłoniętym ideami dnia współczesnego, wiedział, że bomba atomowa jest być może najważniejszym tematem współczesności, najbardziej oddziałującym na wyobraźnię, jako właśnie broń, która łączy w sobie prastary instynkt zniszczenia z ultranowoczesną technologią, która sprawia, że owo zniszczenie możliwe jest na skalę do tej pory całkowicie niedostępną. A zatem Kubrick chciał zrobić film o bombie atomowej i zastanawiał się, jak najlepiej to zrobić. Czytał bardzo dużo różnych powieści, różnych źródeł, ale to właśnie książka Petera George'a, właśnie owo Two Hours to Doom, a właściwie od tej pory już będę mówił Red Alert, najbardziej go zainspirowała. Skontaktował się z autorem i wspólnie właśnie ze swoim wspólnikiem, producentem Jamesem B. Harrisem, kupili do niej prawa w grudniu 61 roku i następne miesiące upływały na zastanawianiu się, jak ten film powinien wyglądać, to znaczy jak najlepiej skonstruować tę opowieść, aby widz odczuł całą grozę sytuacji, a jednocześnie aby sytuacja przedstawiona była wiarygodna, co nie jest tak do końca łatwe w sytuacji, w której mówimy o bardzo skomplikowanych procedurach wojskowych, o wyposażeniu wojskowym, o broni, o strukturach politycznych współczesnego świata. To było dosyć ambitne zadanie. I też wcale nie było jasne, później w filmie to już się okazało, że cała akcja będzie zawieszona na pomyśle tak zwanej Doomsday Machine, czyli maszyny dosłownie sprowadzającej zagładę, czyli takiemu systemowi połączonych ze sobą, pokrytych dodatkową warstwą kobaltu jądrowych głowic, które raz uruchomione będą kontynuowały kolejne wybuchy, aż w końcu doprowadzą do zagłady ludzkości i oplotą całą Ziemię chmurą radioaktywną. Ale te kolejne elementy rozwoju fabularnego wskakiwały na swoje miejsca i kluczowym był moment, w którym w trakcie długich rozmów na linii Kubrick, Harris i także Peter George pojawił się szalony pomysł, mianowicie co by było, gdyby ten film był komedią. Jak mówi James B. Harris, w trakcie rozmów nad tym thrillerem, bo przypomnijmy, miał być to thriller, raz po raz panowie wybuchali śmiechem, zastanawiając się nad różnymi aspektami przywoływanych, wymyślanych przed sobą sytuacji. Jak to James Harris wspomina w jednym z wywiadów, zrozumieliśmy, że gatunek filmu będzie mocno zależał od tego, w jaki sposób poszczególne sytuacje zostaną pokazane. Jak zresztą powiedział, już od samej sytuacji, w jakiej kogoś zastaje wiadomość o wybuchu wojny atomowej, czy to będzie przy stole strategicznym w jakimś państwowym, wojskowym kontekście, czy na przykład w toalecie, z której właśnie ktoś korzysta, gatunek się zmieni, albowiem jeżeli o takiej apokalipsie dowiadujemy się w toalecie, to nagle sytuacja staje się trochę śmieszna, co zresztą zostaje potem przeniesione do filmu, albowiem w pierwszej scenie z generałem Buckiem Turgidsonem, granym przez George'a C. Scotta, właśnie nie może on na początku wyjść, żeby w pełni porozmawiać ze swoim zwierzchnikiem, ponieważ musi dokończyć swoje toaletowe sprawy. A zatem ten wątek także się do filmu przedostał. Z tym, że Harris się tego pomysłu wystraszył, pomyślał, że to będzie jednak za dużo, że Stanley Kubrick się na tym wywróci, panowie się rozstali w dobrej atmosferze. Harris później zrealizuje swój własny zimnowojenny film, który nie będzie nawet blisko jakości doktora Strangelove, to znaczy The Bedford Incident, ale od tego momentu Stanley Kubrick będzie głównym producentem doktora Strangelove'a, właściwie jego firma Hawk Films, na zlecenie Columbia Pictures. I oczywiście to nie będzie tak, że Columbia Pictures będzie całkowicie zadowolona z dosyć ekscentrycznego reżysera, ale do tego jeszcze wrócimy. Wytwórnia będzie bardzo zadowolona w momencie, kiedy film zacznie przynosić ogromne zyski. Ponieważ Kubrickowi zaczęła się podobać ta wizja zamienienia całej opowieści w rodzaj komedii, wiedział, że będzie potrzebował jeszcze jednego scenarzysty, kogoś, kto dołoży właśnie tych szalonych kilka groszy, jeżeli chodzi o humor, który będzie niegrzeczny, który będzie atakował wszystkie amerykańskie świętości i który okaże się faktycznie bardzo prowokacyjny. Zwrócił się do pisarza z Teksasu, Terry'ego Southerna, który był rodzajem właściwie takiego hipstera, bitnika, kogoś, kto słynął przede wszystkim z książek, w których bardzo, bardzo krytycznie się wypowiadał o społeczeństwie amerykańskim, ale przede wszystkim poprzez takie zwierciadło bardzo krzywej satyry. Jego książka Candy, zahaczająca o tematykę seksualną bardzo mocno, jego książka The Magic Christian, także stanowiąca rodzaj współczesnej przypowieści. Terry Southern był rodzajem bajarza, trochę szaleńca, trochę ekscentrycznego satyryka, który zresztą odciśnie potem swoje piętno także chociażby na filmie Swobodny jeździec, Easy Rider. Odsyłam do odcinka o tamtym filmie, gdzie Terry Southern będzie przecież scenarzystą. W każdym razie był kimś z wystarczająco właśnie szaloną wyobraźnią, żeby to dodatkowe komediowe piętro do scenariusza dobudować i faktycznie tak się wydarzyło. To znaczy sam Terry Southern opowiadał o tym, że dla niego najważniejsza była swego rodzaju dezynwoltura, dekadencja może nawet. Jego ulubionymi autorami był Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Rimbaud, L'Outremont, Celine, Nathaniel West, autor Dnia Szarańczy. To wszystko są autorzy z dosyć mroczną wizją świata, a jednocześnie mocno zaprawioną humorem. Kafka był także jednym z jego ulubionych autorów, więc Southern wniósł w scenariusz właśnie pewną kulturę literacką i ten scenariusz zaczął się po prostu coraz to bardziej rozwijać w stronę taką, jaką sobie Kubrick od pewnego momentu obrał, to znaczy właśnie w stronę bardzo czarnej, bardzo szokującej komedii, i to komedii, która jest rysowana, i to bardzo ważne, to charakterystyczna cecha tego filmu, na przemian bardzo cienką kreską i bardzo grubą kreską. Jeżeli obejrzycie Doktora Strangelova pod tym kątem, w których scenach mamy do czynienia z grubym humorem, takim właśnie humorem fizycznym, z minami strojonymi do kamery, z karykaturalnym przedstawieniem takich postaci jak chociażby Buck Turgidson czy Dr. Strangelove, to warto zauważyć, że przeciwwagą dlatego są bardzo delikatnie nakreślone postaci, które de facto nie mają w sobie nic jawnie śmiesznego, jak na przykład prezydent Merkin Muffley, który w całym filmie zachowuje się bardzo rozsądnie, czy inne postaci, nawet takie jak pułkownik Mandrake, grany, o czym za chwilę także, przez Petera Sellersa, to są postaci grane stosunkowo, można powiedzieć, na poważnie, czy w takim rejestrze normalności, i cały film rozpięty jest trochę na tym, że z jednej strony jest w nim spora doza realizmu, także w scenografii, w tym, że jesteśmy w stanie uwierzyć w ten świat, także militariów, jakie widzimy na ekranie, i takiej ostrej, bardzo grubej satyry, która sprawia, że nie kwestionujemy, kiedy na końcu Slim Pickens z kapeluszem kowbojskim na głowie dosiada głowicy nuklearnej i leci z nią w dół, wołając "Iha", jak to na kowboja przystało. I gdzieś właśnie w tej dynamice Kubrick, Southern i George ta równowaga została wypracowana. Na pewno jedną z takich zasług Southerna było naładowanie scenariusza seksualnymi aluzjami, albowiem to była jego domena. Później nawet w swojej powieści Blue Movie zawrze taki satyryczny portret Stanleya Kubricka jako reżysera, który być może byłby idealny do wyreżyserowania artystycznego filmu porno. W zasadzie oczy szeroko zamknięte będą czymś takim. W każdym razie Southern uwielbiał rozmaitego typu seksualne aluzje i Kubrickowi także na nich bardzo zależało w tej opowieści, albowiem nie da się ukryć, że to dążenie do atomowej destrukcji w filmie jest dosyć mocno sprzęgnięte z niepoukładaną seksualnością. A zatem, jeżeli mamy w tym filmie opowieść o generale Jacku D. Ripperze, który właśnie wysyła bombowce B-52 do ataku na sowiecką Rosję, i jeżeli mamy tutaj postaci takie jak prezydent Stanów Zjednoczonych, który stara się temu zapobiec, i premier Związku Radzieckiego, który po drugiej stronie telefonu także stara się temu zapobiec, mamy rosyjskiego ambasadora, mamy także brytyjskiego pułkownika Mandrake'a, który jest na wymianie takiej wojskowej w amerykańskiej bazie wojskowej, i w końcu mamy tego doktora Strangelova, to możemy prześledzić, jak literacko pod dużym wpływem właśnie Terry'ego Southerna te wszystkie postaci mają bardzo dziwne imiona i nazwiska. Prześledźmy tę listę jeszcze raz. Jack D. Ripper, generał, w którego wcielił się Sterling Hayden, z którym Kubrick już pracował przy filmie Zabójstwo. Jack the Ripper to nic innego jak Kuba Rozpruwacz, Jack the Ripper, czyli najsłynniejszy morderca na tle seksualnym w historii. A zatem można powiedzieć, że tym szalonym generałem amerykańskim, który jest przekonany o tym, że komuniści chcą zinfiltrować jego płyny ustrojowe, albowiem tak jest przekonany właśnie o tym, jest Kubą Rozpruwaczem, a zatem kimś, czyja seksualność jest dosyć mocno powikłana. Zresztą sam mówi w pewnej scenie Mandrake'owi, że to nie jest tak, że nie działam na kobiety, ale odmawiam im mojej substancji. Cokolwiek to znaczy, to typowy dialog dla tego filmu, taki gdzieś na pograniczu jakiejś sugestywności i absurdu właśnie. I deny them my substance. A zatem mamy Jacka the Rippera, mamy owego Mandrake'a, czyli właśnie jedną z trzech ról zagraną przez Petera Sellersa. Mandragora to korzeń, który od lat wieków jest znany jako afrodyzjak. Prezydent Melkin Mafley, także zagrany przez Sellersa, to także dosyć dziwne nazwisko. Maf to slangowe określenie na waginę, a Merkin to określenie na perukę łonową. A zatem znowu bardzo dziwne imię i nazwisko. Generał Desadeski, czy właściwie ambasador Desadeski, to właśnie ambasador radziecki w tym filmie, no Desad, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, kim był. Premier po drugiej stronie telefonu nazywa się Kissoff. Kissoff, znowu pocałunek wpisany w jego nazwisko. Generał Turgidson, Buck Turgidson, Buck, czyli trochę byk rozpłodowy, a Turgidson, grany przez George'a C. Scotta, Turgid to tyle, co nabrzmiały. A zatem znowu, nie muszę tego rozwijać. Nawet pomniejsze role, takie jak Keenan Wynn w roli służbisty o pseudonimie Bat Guano, a Guano to ptasie odchody, znowu odsyła nas do jakichś niekoniecznie szacownych rejestrów. A zatem, kiedy zbierzemy te wszystkie postaci, właśnie od Turgidsona nabrzmiałego poprzez Rippera, rozpruwacza do Merkina Mafleya, przetłumaczcie to sami, jeżeli chcecie się w to zagłębić, To nagle mamy faktycznie taką wizję niemalże jak z jakiegoś szalonego komiksu. Może trochę jak z pisma Mad, takiego pisma satyrycznego, które jeszcze w latach 50. w bardzo odważny sposób żartowało z tematów politycznych, także z bomby atomowej. I w pewnym sensie Dr. Strangelove, no właśnie, tytuł Strangelove, dziwna miłość, Dr. Strangelove jest takim właśnie politycznym komiksem z bardzo wyrazistymi postaciami. No, zapomniałem oczywiście o majorze Kongu, tak? Kongu granym przez Slima Pickensa, który jest przecież King Kongiem i który na końcu ujeżdża dosłownie wystającą mu z pomiędzy nóg bombę atomową, a zatem te wszystkie oczywiście nawiązania tutaj są bardzo, bardzo zamierzone i jeżeli chodzi o językową stronę, bardzo dużo tutaj właśnie Kubrick zawdzięcza Teremu Southernowi, plus takie malutkie elementy, jak chociażby fakt, że na pokładzie B-52 należącego do tak zwanej chromowej kopuły, to był taki program chroniący właśnie Stany Zjednoczone w postaci iluś tam bombowców B-52 ciągle utrzymywanych w powietrzu, tankowanych w powietrzu, kiedy widzimy, że tam załoga sobie przegląda Playboya. Zresztą później ten Playboy pojawia się także w tak zwanym War Room, czyli w sali wojennej. To jeżeli przypomnimy sobie, że głównym celem generała Turgidsona jest to, żeby dokończyć stosunek seksualny ze swoją kochanką, graną przez Nancy Reed, siostrzenicę wybitnego reżysera Carola Reeda, no to cały film jest przeniknięty właśnie taką dosyć, nawet powiedziałbym, niedojrzałą seksualnością, jakąś taką właśnie seksualnością może nastoletnich chłopaków, którzy trochę traktują tę całą grę w atom jak przedłużenie jakichś właśnie seksualnych energii czy jakichś podwórkowych gier, a może jednego i drugiego. Taka jest wizja w tym filmie i nic dziwnego, że sam Kubrick zastanawiał się przez długi czas, jak zakończyć ten film, no bo jaki mógłby być koniec tej opowieści? No koniec końców porzucił pomysł wyjściowy, który zresztą pochłonął dosyć dużo realizacyjnej siły, mianowicie film miał się kończyć wielką walką na ciastka z kremem rozegraną w sali wojennej, War Room. Na końcu wszyscy mieli się zacząć rzucać właśnie tymi ciastkami i tak jak w niemej komedii mieli się na końcu wyłonić właśnie ociekający tą bitą śmietaną i to miało jakby pokazać absurd tych napięć zimnowojennych i prezydent Stanów Zjednoczonych miał grać w koci łapci z radzieckim ambasadorem. Jednym z słów, jakie miał wykrzyknąć w tym momencie Turgidson, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymywał cios z ciastem w twarz, miał wykrzyknąć: jak możecie ścinać naszego prezydenta w kwiecie młodości. Ta scena była nakręcona i przypominam, że zdjęcia do filmu się rozgrywały na początku roku 63., ale premiera miała się odbyć w listopadzie. 22 listopada JFK, John F. Kennedy, został zastrzelony w Dallas. I w tym momencie słowa o ścinaniu w kwiecie wieku prezydenta już nie były takie zabawne. Zresztą już nawet wcześniej Kubrick miał wątpliwości co do tej sceny. Zdjęcia z tej sceny z bitwą na ciastka są w sieci, można zobaczyć, jak to wyglądało. Fragmenty są gdzieś w archiwach Brytyjskiego Instytutu Filmowego. W każdym razie zrezygnowano w ogóle z tej całej bitwy i zamiast tego mamy wybuchy atomowe, które są materiałami archiwalnymi, które sugerują, że świat się rzeczywiście skończył. Ostatnim aktem w filmie, ostatnią czynnością, jaką widzimy, jest to, że entuzjazm doktora Strangelova, który rozwijał wizję tego, jak będzie wyglądało życie po zagładzie atomowej, bardzo wybranej grupki samców, wstaje nagle ze swojego wózka inwalidzkiego i mówi: "Mein Führer, znowu chodzę", przypominając sobie trochę swojego pewnie poprzedniego szefa. No właśnie, zatrzymajmy się chwilę przy doktorze Strangelovie, albowiem to dziwne nazwisko, które w pewnym momencie zostaje przetłumaczone z powrotem w Merkwürdigkeitsgliebe, to jest ciekawa postać. Kim jest ten człowiek? Kim jest doktor Strangelove? No po pierwsze gra go Peter Sellers. Gra w sumie trzy role. Powtórzę, Maffleya, prezydenta, Mandrake'a, czyli brytyjskiego oficera RAF-u i właśnie Strangelove'a. Po drugie jest wyraźnie Niemcem. Po trzecie najwyraźniej, przynajmniej w połowie, nazistą, albowiem jego jedna dłoń okutana w skórzaną rękawicę cały czas się wyrywa do hajlowania. I kim on, kto był jego pierwowzorem? Skąd taka postać się w ogóle wzięła w wyobraźni Stanleya Kubricka? Tutaj zdania są podzielone, a właściwie zdanie jest jedno, to znaczy, że to jest owoc pewnej podzielonej inspiracji. To znaczy, to nie jedna postać, ale na pewno kilka postaci. I dwie, które są tutaj najsilniejszymi kandydatami, to przede wszystkim Werner von Braun, słynny inżynier nazistowski, który później został z dobrodziejstwem inwentarza już po tym, jak dał Niemcom V2, zaadaptowany niejako, czy zaadoptowany przez Stany Zjednoczone i pracował tam w programie kosmicznym. Był także współpracownikiem Walta Disneya. A zatem Werner von Braun był jedną z postaci, które zdecydowanie wpłynęły właśnie na postać tego byłego nazistowskiego inżyniera, który obecnie służy największej demokracji świata, ale także Edward Teller, węgierski naukowiec, imigrant, który jest często nazywany ojcem bomby wodorowej. Te dwie postaci na pewno wpłynęły na doktora Strangelove'a, na to, jak on prezentuje się tutaj jako taki chłodny racjonalista, który jednak wydaje się czerpać nawet fizyczną przyjemność ze snucia owych wizji ostatecznego zniszczenia. A trzecim komponentem intelektualnym był na pewno Hermann Kahn. Hermann Kahn to taki strateg i myśliciel związany z think tankiem Rand Corporation. W filmie słyszymy o Bland Corporation, który napisał książkę o wojnie termonuklearnej w roku 1960, a także Myśląc o tym, czego pomyśleć się nie da w 1962, i te książki były prawdziwą biblią dla Kubricka, kiedy przygotowywał się do filmu. Kubrick zawsze czytał kilkadziesiąt książek na temat, o którym w danym momencie kręcił film. Niektórzy zresztą twierdzą, że czytał trochę za dużo i przykładał trochę za wielką wagę do każdego detalu, no ale na tym polega urok Kubricka, na tej jego wielkiej drobiazgowości. I właśnie myśli Hermana Kahna, który w swoich książkach w sposób mrożący krew w żyłach, ale jednak czysto racjonalnie rozważał różne możliwe scenariusze, włącznie oczywiście z owym wzajemnym zniszczeniem całkowitym. Myśli Kahna, z którym nawet Kubrick był w pewnym momencie w dialogu. Zresztą Kahn miał bardzo podobne korzenie do Kubricka, pochodził z żydowskiej rodziny z Bronxu. Otóż Hermann Kahn jest takim no wręcz niewidocznym scenarzystą, można powiedzieć, całego filmu, do tego stopnia, że po premierze nawet próbował poprosić o jakiś dochód jako współautor, ale Kubrick mu bardzo chłodno odmówił. Natomiast Hermann Kahn rzeczywiście był znany z takich swoich bardzo, bardzo racjonalnych, chłodnych i czytanych na pewno z lekkim przerażeniem prognoz, włącznie właśnie z pewnymi frazami, które dostały się do Strangelove'a, bo na przykład w momencie, kiedy słyszymy pytanie, czy nie będzie tak, że po wojnie atomowej żywi będą zazdrościć martwym i stracą chęć do życia, to jest dokładnie tytuł rozdziału książki o wojnie termonuklearnej, która tak się nazywał ten rozdział, czy żywi będą zazdrościć martwym. A zatem widać, że te książki bardzo, bardzo silnie na Kubricka wpłynęły. A zatem to taka przedziwna postać, a jednocześnie myślę o doktorze Strangelowie, a jednocześnie ten doktor zdecydowanie można go też prześledzić do jeszcze niemieckiego kina i Fritza Langa, niemieckiego kina niemego i do niejakiego doktora Mabuse, który był przecież i to w Testamencie doktora Mabuse i w innych filmach, ostatni z nich powstał tuż przed doktorem Strangelowem, Tysiąc oczu doktora Mabuse, był takim właśnie ukrytym reżyserem historii. Kimś, kogo intencje było bardzo trudno przeniknąć, kto był wszechwładny, a jednocześnie całkowicie niewidoczny. I kimś takim właśnie jest doktor Strangelove. I tutaj otwiera się rozdział, którego dzisiaj nie otworzymy do końca, ale delikatnie go zasygnalizuję, mianowicie taką bardzo skomplikowaną relację, jaką miał Kubrick właśnie z kulturą niemiecką, albowiem tutaj umieścił w centrum doktora Strangelove'a, jest to jakby najważniejsza postać tego filmu. Pamiętamy także, jak ogromnym uczuciem obdarzał Alex, bohater filmu Mechaniczna pomarańcza, Ludwika van Beethovena, którego nazywał nawet Ludwik van. Kubrick miał żonę Niemkę, Christine Harlan, której wujek, co naprawdę też trochę szokujące w kontekście także żydowskiego pochodzenia reżysera, jej wujek Veit Harlan był reżyserem jednego z najbardziej antysemickich filmów hitlerowskich Niemiec, czyli filmu Żyd Süß. I nie ma wątpliwości, że Kubrick patrzył na kulturę niemiecką właśnie z taką mieszaniną zachwytu i przerażenia. Zresztą te wątki niemieckie pojawiają się, a właściwie można powiedzieć pruskie, także w Barym Lindonie. A zatem temat jest szeroki. Kultura niemieckojęzyczna była dla niego ogromnym źródłem inspiracji. Austriackie walce w 2001 Odysei Kosmicznej. I tutaj właśnie ten Strangelove, ten przedziwny, hiperinteligentny Niemiec w wózku inwalidzkim, hajlujący, a jednocześnie snujący właśnie wizję ocalenia garstki ludzkości, tej najbardziej zbliżonej do władzy prezydenta Stanów Zjednoczonych, no jest figurą, która także musiała się kojarzyć współczesnym z Henrym Kissingerem, który właśnie w latach 60. będzie się piął coraz to bardziej w górę i będzie najważniejszym doradcą prezydenta Nixona. A zatem jest tutaj także taki dialog Kubricka z kulturą współczesną i też takim pytaniem, przypomnę, wojna wcale nie była tak odległa, ponieważ skończyła się zaledwie 19 lat wcześniej, II wojna światowa, w momencie, kiedy była premiera doktora Strangelove'a. No właśnie, jakie jest miejsce tej kultury niemieckiej, jakie jest też jej dziedzictwo i w tym łańcuszku wybitnych osób pochodzenia niemieckiego na pewno też trzeba wymienić scenografa filmu, to znaczy Kena Adama, urodzonego w Niemczech, potem, który przeniósł się do Wielkiej Brytanii, który był absolutnie pod wpływem kina ekspresjonizmu niemieckiego i ten legendarny scenograf, między innymi 7 filmów o Bondzie i także pierwszego z nich, czyli doktora No, który zachwycił Kubricka pod względem scenograficznym. Otóż on właśnie tutaj zaprojektował między innymi słynną salę wojenną, która wygląda naprawdę jak z koszmaru doktora Caligariego. Odsyłam do odcinka o Robercie Wine. A zatem nawet ten styl scenograficzny, tej takiej dziwnej, ogromnej, trójkątnej przestrzeni z wielkimi mapami i z okrągłym stołem przypominającym stół pokerowy, także mógł się kojarzyć z tym ekspresjonizmem niemieckim. Ken Adam potem będzie pracował z Kubrickiem jeszcze przy Barym Lindonie, dostanie za to Oscara, ale powie, że ta praca w ogóle nie była tak przyjemna jak Strangelove, bo w przypadku Barry'ego Lindona musiał odtwarzać pewne warunki historyczne, a tutaj mógł naprawdę sobie poszaleć. Także tutaj to kolejny taki właśnie wybitny z pochodzenia Niemiec i domykając ten wątek, ale jednocześnie pozostając skupionym na postaci Strangelove'a, koniecznie trzeba powiedzieć o aktorze, który gra Strangelove'a, mianowicie o Peterze Sellersie, który wcielił się w te trzy role, które już wymieniłem, który dostał nominację do Oscara za te wszystkie trzy role, za rolę główną męską, nie wyszczególniono za którą, a zatem za wszystkie. Przegrał co prawda z Rexem Harrisonem za My Fair Lady, no i tak samo jak Strangelove przegrał w głównych kategoriach z My Fair Lady. Otóż Peter Sellers w momencie, kiedy Kubrick zatrudniał go do tego filmu, był wielką gwiazdą. Prawie $1 milion dostał za tę rolę i to była prawie połowa budżetu filmu. No nie tylko potrójnie się napracował, ale przede wszystkim był geniuszem komedii, znanym wówczas już z wielu brytyjskich filmów, także z Lolity Stanleya Kubricka, gdzie na planie której zorientował się, jak genialnym improwizatorem jest Sellers, ale Brytyjczykom był on znany przede wszystkim z tak zwanego The Goon Show, takiego radiowego, komediowego show i z filmów, w których wcielał się wiele ról jednocześnie, takich jak chociażby mysz, która ryknęła. I Peter Sellers jest rzeczywiście przede wszystkim genialnym imitatorem. On potrafił w zasadzie imitować każdy akcent, wcielić się w każdego. Często mówiono o nim też jako o człowieku naznaczonym pewną rozpaczą, o tym, że on nie miał swojej własnej osobowości, tylko jedyne co potrafił, to wcielać się w te kolejne postaci, ale sam zmagał się przez całe życie z ogromną depresją. Po nakręceniu Strangelove'a także przeżył śmierć kliniczną, przez 2 minuty był martwy, po czym znowu ożył. To fascynująca postać, ale w tym filmie rzeczywiście można powiedzieć, że nie byłoby wizji kubrickowskiej bez tego genialnego aktora, bo jest także coś bardzo filozoficznego w fakcie, że te trzy postaci znajdujące się w różnych punktach opowieści, Brytyjczyk, Amerykanin, Niemiec, są grane przez tego samego aktora, tak jakby wszystko to było taką apokaliptyczną, historyczną komedia dell'arte, w której tak naprawdę niezależnie od strony konfliktu, na jaką patrzymy, tak naprawdę mamy do czynienia z jednym i tym samym graczem. A zatem ta rola faktycznie wybitna, bardzo szkoda, że nie nagrodzona Oscarem, jest czymś, co konstytuuje ten film. I pamiętajmy, że duża ilość dialogów była improwizowana, albowiem Kubrick był bardzo otwarty na improwizację Sellersa. Kręcił go często wiele godzin, on wymyślał kolejne warianty scen i wiele haseł w tym filmie, wiele dialogów to są rzeczy, które on wymyślił już w momencie, kiedy kamera pracowała. Między innymi, kiedy mówi, że pękł mu drut w nodze, to jest całkowicie wymyślone. Miał powiedzieć, że coś mu się stało w nogę, ale jednak ten moment, kiedy on mówi "the string in my leg", jest do dzisiaj bardzo śmieszny i był wymyślony przez tego absolutnego geniusza, jednocześnie bardzo, bardzo nieszczęśliwego człowieka. Mam nadzieję więcej kiedyś opowiedzieć o Peterze Sellersie, ale jest to jego tour de force. Miał on zagrać 4 role, albowiem miał się wcielić także w mówiącego z teksańskim akcentem majora Konga, ale nie za bardzo już potrafił to udźwignąć, nie wierzył także we własny teksański akcent, mimo że teksańczyk Terry George go bardzo szkolił w tym zakresie i koniec końców prawdziwy cowboy, a w zasadzie mistrz rodeo, Slim Pickens, urodzony w Kalifornii, ale zazwyczaj brany za teksańczyka, zagrał tę rolę, no i zagrał ją z wielką swadą, szybko zmieniając swój hełm właśnie na kowbojski kapelusz i wypowiadając różne dosyć absurdalne zdania właśnie z takim teksańskim zaciągiem, a nawet wypowiadając zdanie, kiedy przegląda zawartość takiego pakunku awaryjnego na wypadek lądowania awaryjnego, kiedy znajduje tam prezerwatywy i szminkę, mówi w pewnym momencie, i teraz spójrzcie na jego ruch ust, jeżeli oglądacie tę scenę, no facet mógłby się nieźle zabawić w Dallas z takim zestawem. Oczywiście po śmierci Kennedy'ego to nie było już śmieszne, aby mówić o tym, że ktoś się zabawi w Dallas, a zatem zdabingowano tę linijkę i w warstwie dźwiękowej słyszymy, że facet zabawi się w Vegas, ale jak przyjrzycie się ruchowi ust Slima Pickensa, to zobaczycie, że tam pada zdecydowanie Dallas. Z takich małych błędów, nawet w otwierającej czołówce znajduje się literówka, jedna z bardzo nielicznych literówek w filmach mainstreamowych, mianowicie jest napisane oparte na powieści based on, a nie based on. To ciekawe, że właśnie u ogarniętego obsesją detalu Kubricka taka literówka się wkradła. Ale skoro już jesteśmy przy tej literówce, to powiedzmy także o otwarciu i zamknięciu filmu, ponieważ one są równie ważne jak występy aktorskie. Otwarcie i zamknięcie do doktora Strangelove rozgrywają się bez ani jednego człowieka na ekranie. Rozgrywają się tylko i wyłącznie w świecie maszyn i eksplozji. Maszyn na samym początku, kiedy to właśnie pod czołówką, pod bardzo delikatną muzyczką Try a Little Tenderness widzimy 2 spółkujące bombowce B-52. Spółkujące, no jeden dotankowuje drugi, jeden to tankowiec, drugi to bombowiec i wygląda to jak spółkowanie owadów w powietrzu, ale już od pierwszego ujęcia, kiedy widzimy właśnie ten wielki lej wyskakujący jak penis, co bardzo było jasne dla Kubricka, że dokładnie tak to ma wyglądać, no to już czujemy, że tutaj będzie to opowieść z pogranicza seksualności i technologii. No a w ostatniej scenie, właściwie w ostatnich obrazach mamy eksplozje nuklearne, które są, jeżeli brać tytuł Love the Bomb, no to są klimaksem, są orgazmem, są spełnieniem tego ukrytego marzenia ludzkości o autodestrukcji. Na pewno są wielkim kosmicznym orgazmem Slima Pickensa, który wcześniej ujeżdżał bombę atomową, i Sterlinga Haydena, czyli Jacka D. Rippera, który traktuje wywołanie tej wojny jako rodzaj ekwiwalentu swojej niepoukładanej seksualności. I tutaj słyszymy w tle piosenkę We'll Meet Again, którą uczyniła sławną piosenkarka Vera Lynn w 1939 roku. To była piosenka, która towarzyszyła Brytyjczykom przez całą II wojnę światową i była rodzajem takiego podnoszącego na duchu hymnu, przypominającym, że po tej trudnej wojnie spotkamy się znowu. Cóż za prowokacja, żeby umieścić tą piosenkę pod obrazami nuklearnej katastrofy. Czy rzeczywiście spotkamy się znowu? Kubrick chciał nawet umieścić słowa tej piosenki na ekranie i z taką kuleczką karaoke przeskakującą z sylaby na sylabę zachęcić globalną widownię, żeby zaśpiewała tę piosenkę We'll Meet Again, co gdyby się wydarzyło, byłoby brutalnie ironiczne, albowiem mielibyśmy setki tysięcy, miliony osób wpatrujące się w obrazy nuklearnego zniszczenia i śpiewające właśnie We'll Meet Again. A zatem z tego pomysłu akurat Stanley Kubrick zrezygnował. Jest w tym filmie oczywiście jeszcze wiele smaczków. Możecie chociażby zobaczyć, że w Playboyu pojawia się roznegliżowana Nancy Carroll, ta sama, która gra sekretarkę Tergitsona, jedyną kobietę w całym filmie, albowiem jest to hipermęski film, stanowiący jednocześnie rodzaj karykatury męskości, ale że ona także pojawia się na stronach Playboya i ma przykrytą pupę egzemplarzem poważnego pisma Foreign Affairs, konkretnie numerem ze stycznia roku 1963 i nawet w reklamach tego filmu występowała właśnie jako Miss Foreign Affairs. To także taka mała anegdota. Myślę, że z tej całej opowieści o kręceniu Strangelova wyłania się przede wszystkim obraz Kubricka jako niesłychanie nowatorskiego reżysera, który podjął się zadania dosyć, wydawałoby się, niemożliwego, tak, zrealizowania komedii o najbardziej przerażającym temacie swojego czasu i dowiódł swego. Film miał premierę, jako się rzekło, w styczniu roku 1964, doczekał się bardzo dobrych recenzji, nawet jeżeli dla niektórych krytyków, zwłaszcza starszego pokolenia, okazał się żartem za daleko idącym. Między innymi Bosley Crowder na łamach New York Timesa pisał, że to jest bardzo chory żart, sick joke. I w tym sensie nawiązywał do całej szkoły chorych żartów. To jeszcze była epoka, zanim taki odważny stand-up się zakorzenił w naszej kulturze. Takich chorych żartów, które były kojarzone bardziej właśnie z kulturą nowojorskich bitników, z kulturą outsiderów. Tutaj wydawało się, że być może rzeczywiście Kubrick idzie po prostu za daleko, atakując najważniejszych przywódców swojego kraju, nie na zasadzie wojennej satyry, takiej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przez wiele wieków kultury europejskiej, tylko rzeczywiście pokazując ich jako bandę ogarniętych seksualną perwersją idiotów. Więc towarzyszyła temu filmowi także kontrowersja. Ówcześnie w New York Timesie pojawiły się nawet listy czytelników oburzonych, że ten film tak naprawdę pomaga sowieckiej Rosji, ośmieszając Amerykę. A także oczywiście nie był wyświetlany po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Był pokazany na specjalnym pokazie dla bardzo wąskiej grupy polskich dziennikarzy i filmowców. I w 1965 roku Zygmunt Kałużyński na łamach Polityki złamał zasadę, że zazwyczaj nie pisało się szerokiej publiczności o tych filmach, których ona po prostu nie zobaczy ze względów cenzuralnych. Tutaj napisał cały artykuł o tym filmie, mówiąc, że to prawda, nie zobaczycie państwo tego filmu, ale właśnie jest to bardzo ciekawa tutaj mieszanka i wymienił Sartra, wymienił Dürrenmatta, wymienił Becketta. Powiedział, że jest to bardzo interesujący film. Co ciekawe, przebywający wówczas w Polsce dziennikarz David Halberstam, prywatnie partner Elżbiety Czyżewskiej, napisał korespondencję z Warszawy do New York Timesa i na łamach New York Timesa pojawił się nawet tekst Warszawa recenzuje Strangelova, gdzie dosyć obficie Halberstam dla nowojorskiego czytelnika cytował właśnie tekst Kałużyńskiego, nazywając go swoją drogą Maverickiem, czyli takim trochę właśnie niepokornym krytykiem. Wpływ Strangelova był oczywisty w bardzo wielu późniejszych filmach, które też się sięgały po narzędzia satyry wojennej właśnie w takim kluczu bardzo anarchistycznym, łączącym się też z kulturą komiksową, z kulturą hipsterską. Zdecydowanie można było dostrzec pewne podobieństwo myślowe między Josephem Hellerem, autorem książkowego paragrafu 22, który wyszedł jeszcze przed premierą doktora Strangelova, i właśnie samym Kubrickiem. Jeszcze w trakcie realizacji filmu powstał film w zasadzie identyczny według książki Fail Safe, po polsku Czerwony Telefon, która miała bardzo podobną fabułę, tyle że była opowiedziana na poważnie. To był film Sidneya Lameta, też dystrybuowany przez Columbia Pictures, którego dystrybucję opóźnił Kubrick swoim pozwem sądowym, oskarżając tamtych autorów, Eugena Birdnicka i Harveya Willera, o plagiat. Co sprawiło, że właśnie poważna wersja tematu weszła już na ekrany po wersji komediowej, co bardzo osłabiło wyniki i siłę filmu Sidneya Lameta. Ale ten wpływ Strangelova widać nie tylko w innych filmach, które poważyły się właśnie na taką ostrą satyrę antywojenną, jak chociażby film Richarda Lestera Jak wygrałem wojnę. Inny film telewizyjny, wyświetlony 28 grudnia roku 1964 pod tytułem Carol for Another Christmas, kolęda na inne święta, był być może najdziwniejszym owocem, jaki wydał z siebie dr Strangelove. Otóż w tym filmie mamy sytuację wyjętą z opowieści wigilijnej Dickensa. Dodam, że cały film jest na YouTubie, można go obejrzeć. I scenariusz Roda Serlinga, twórcy Strefy Mroku, ważnego autora science fiction amerykańskiego. I co tutaj się dzieje? Otóż Scrooge'em, czyli owym skąpcem, tak, bez serca, którego seria odwiedzin przez duchy Bożego Narodzenia odmienia w altruistę, otóż tutaj gra tego Scrooge'a, nazwanego Grudge'em, czyli kimś, kto ma do kogoś urazę, Sterling Hayden, czyli Jack D. Ripper z Doktora Strangelove. Kim jest w tej wersji Scrooge? Jest amerykańskim prawicowcem, który krytykuje wszelkie formy angażowania się Stanów Zjednoczonych w konflikty międzynarodowe. Jest takim skrajnym izolacjonistą. Odwiedza go jego kuzyn, grany przez Bena Gazzara, który jest z kolei pacyfistą i domyślamy się lewicowcem. Film notabene był sponsorowany przez ONZ. Organizację Narodów Zjednoczonych. I co się okazuje? Otóż tenże pan Grudge cofnął dofinansowanie dla fundacji, którą kieruje jego kuzyn, albowiem ta fundacja miała sprowadzić do Stanów Zjednoczonych polskiego naukowca o nazwisku Korzeniowski, który wykłada na Uniwersytecie w Krakowie, in Krakow, Poland. Miał to być program wymiany międzynarodowej. Amerykański naukowiec miał pojechać do Krakowa, a polski naukowiec miał przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Grudge cofnął dotację, twierdząc, że nie potrzebujemy żadnych takich wymian, albowiem nie powinno nas interesować to, co się dzieje w Europie Wschodniej. Ameryka jest Ameryką i nie angażujmy się nigdzie indziej. A wy, właśnie liberałowie z tymi krwawiącymi sercami, tylko doprowadzacie ten kraj do ruiny. No i później następuje seria wizyt właśnie tych duchów, oczywiście bardzo przekształcona w duchu takim pacyfistycznym, nawiązującym do II wojny światowej, ale także do Hiroshimy. I koniec końców oczywiście Grudge staje się pacyfistą. Natomiast co ważne, w scenie, która pokazuje świat po katastrofie atomowej, Grudge świadkuje takiej dziwnej ceremonii dokonywanej przez kapłana, który nazywa się Imperial Me, czyli dosłownie imperialne ja, który ogłasza nadejście ery całkowitego egoizmu, całkowitej prywaty. Kto gra tego kapłana? Peter Sellers. A zatem mamy tutaj dokładnie w rok, a właściwie na cały rok po premierze kinowej Strangelova, mamy ten film telewizyjny, w którym występuje Sterling Hayden w roli podobnej jak u Kubricka, występuje Peter Sellers i na dodatek całość reżyseruje Joseph L. Mankiewicz, którego znamy z wszystkiego o Ewie. A zatem przedziwny taki właśnie odprysk doktora Strangelova w kulturze telewizyjnej, półtorej godzinny film Carol for Another Christmas, czyli innymi słowy film bożonarodzeniowy w kluczu atomowym, przyprawiony doktorem Strangelovem, tak można powiedzieć. Niesamowite są te zimnowojenne konteksty. Tuż po premierze tego filmu z kolei kolejną swoją książkę wydał Peter George, nazywała się Commander 1 i była dedykowana Kubrickowi. Niestety Peter George, zmagający się z depresją i alkoholizmem, w roku 1966, 1 czerwca, strzelił sobie w głowę i odebrał sobie życie. A zatem autor Red Alert, tej książki, która była u podstawy filmu Dr. Strangelove, już 2 lata po premierze arcydzieła Kubricka sam odebrał sobie życie, a film Kubricka absolutnie kontynuował swoją karierę. Do dzisiaj jest punktem odniesienia, do dzisiaj jest analizowany przez rozmaitych twórców, ale także polityków, jest satyrą, która nie do końca straciła swój ząb, a jednocześnie unosi się nad nim takie pytanie, czy jest to film odpowiedzialny czy nieodpowiedzialny, czy może właśnie za daleko idący w tej swojej satyrycznej intencji. Myślę, że film do dzisiaj byłby absolutnie w stanie wywołać dyskusję, gdyby go wyświetlić chociażby w sali wykładowej, więc nie dziwię się, że film pozostaje młody, jest także obecny w wielu mowach politycznych, postać Strangelova nawet trafiła do tytułów książek o przyszłości broni atomowej, pamiętajmy, że ta broń wciąż nam towarzyszy. A nawet w sieci można znaleźć dość przerażający, zwłaszcza w kontekście maja 2022 roku, kiedy nagrywam ten klip, fragment z Władimirem Putinem i Oliverem Stone'em, który bardzo zawsze był pod wrażeniem Putina i właśnie pyta go w pewnym momencie, czy widział Putin doktora Strangelova. Putin odpowiada, że nie, i panowie oglądają film razem i są tam pokazane reakcje Putina na ten film, włącznie z dyskusją po filmie pomiędzy Oliverem Stone'em i Władimirem Putinem. No, jest to naprawdę coś dosyć przerażającego, to co mówi tam Putin, ale także pokazuje, że ten film pozostaje jakby taką kartą obiegową w rozmowie o polityce także przyszłości, a nie tylko przeszłości. A zatem taki fragment też na YouTubie można znaleźć. Na koniec oddam głos George'owi Casey'owi, autorowi tej fantastycznej książki Calling Dr. Strangelove, której tak dużo zawdzięczam, jeżeli chodzi o zgłębienie tła historycznego Strangelova. Mianowicie George Case wskazuje na film Kubricka jako na część większego kulturalnego ruchu, pewnego nurtu, który rozpoznaje w następujący sposób. Nawiązując do podobieństw pomiędzy paragrafem 22 Hellera i Kubricka, których to podobieństw obydwaj panowie byli świadomi i szanowali swoje komediowe wizje. Otóż George Case pisze tak. Zarówno Heller, jak i Kubrick uczestniczyli w jednym z nurtów definiujących całą epokę, razem z takimi postaciami jak Lenny Bruce, Woody Allen, Mordecai Richter, Bob Dylan, Mort Sahl, Philip Roth, pisarze pisma Mad, a także Mike Nichols, reżyser filmowego paragrafu 22. Wszyscy z nich kultywowali ogląd amerykańskiego społeczeństwa z pozycji outsidera. Dla typowego, umiarkowanego politycznie i kulturowo czytelnika pisma Time, najwcześniejsi przedstawiciele tego nurtu byli nazywani sicknickami, sicknicks, dzierżącymi poczucie humoru, które tak obraziło Bosleya Krautera z New York Timesa, ale dzielącymi także rodzaj głębszej tożsamościowej wspólnoty. Byli mianowicie dziećmi żydowskich imigrantów. Jako tacy Kubrick, Heller i inni współdzielili bezpośredniość i czelność, by wytykać palcem szaleństwa intelektualne kultury łaspów, białych protestantów, które sama ta kultura najchętniej ignorowała. Częściowo cyniczne, a częściowo niewinne, dzieła takie jak paragraf 22 czy dr Strangelove wskazywały palcem na nagiego cesarza amerykańskiej technokracji. I tak sobie myślę, że właśnie to też żydowskie dziedzictwo, niedawno wyszła książka o Kubricku, Stanley Kubrick, The Jewish Intellectual, gdzieś bardzo mocno wiąże się też z kulturą tutejszą, bo przecież jeżeli przypomnimy sobie, że przodkowie Kubricka pochodzili z Galicji, a z drugiej strony pomyślimy sobie o wojaku Szwejku i o krytyce z kolei właśnie tej, powiedzmy, cesarskiej władzy tam zawartej, takiej krytyce z perspektywy małego, niegroźnego Szwejka, to myślę, że ten rodzaj właśnie bezpośredniości, bezczelności, wytknięcia możnym tego świata, do czego prowadzą ich szaleństwa, jest mocno zakorzeniony także w humorze żydowskim i w kulturze w ogóle środkowej Europy, mocniej na pewno niż w Stanach Zjednoczonych. I o ile my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do takiego języka, tak myślę, i jest on częścią naszej kultury, o tyle dla Ameryki tej właśnie białej, protestanckiej w latach 60. ten głos musiał się wydawać przynajmniej odrobinę szokujący. I to jest wielki wkład Stanleya Kubricka właśnie w tamtą kulturę, że taki głos mógł rozbrzmieć i na pewno także wpłynąć na postawy wielu ludzi, którzy być może wtedy się ocknęli i pomyśleli, że jednak jest to wszystko rodzaj pewnego szaleństwa. I mimo że motto oficjalne Strategic Air Command brzmi Peace is our profession, czyli pokój to nasza profesja, to bynajmniej obraz właśnie bombowców B-52 nie musi się kojarzyć szczególnie dobrze, tak jak chociażby w hollywoodzkich filmach propagandowych, takich jak Bombers B-52 Gordona Douglasa, czy właśnie Strategic Air Command Anthony'ego Manna z Jamesem Stewartem, tylko może wywołać wizję końca świata, bo być może właśnie do tego prowadzi niepowstrzymany technologiczny rozwój. Ale to oczywiście mówię ze znakiem zapytania, a ten film wyrosły z głębokiej intelektualnej refleksji, a jednocześnie będący naprawdę brawurową komedią popisem reżyserii, zdjęć, scenografii, wszystkich elementów, jest do dzisiaj prowokacyjny, żywy, śmieszny, przerażający i myślę, że od czasu do czasu warto się z doktorem Strangelovem spotkać i pamiętać także o wszechstronności Kubricka, który tuż po tym filmie rozpocznie realizację 2001 Odysei Kosmicznej, ale o tym oczywiście posłuchajcie już w odcinku Spoilermastera właśnie o 2001. Mam nadzieję, że ta opowieść wam się podobała. Jeżeli podobają wam się moje odcinki i chcecie, aby dalej pojawiały się w darmowym dostępie w sieci, bardzo proszę was o wsparcie na Patronite, patronite.pl/spoilermaster. Są tam wypisane wszystkie bonusy, takie jak webinary na żywo i newslettery cotygodniowe i inne. A teraz już serdecznie wam dziękuję. Dziękuję także wszystkim moim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego materiału i do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.